Dzień dobry Państwu. Nazywam się Krzysztof Brzechczyn. Zapraszam do wysłuchania dyskusji o książce Granice muzyki, granice wolności. Moimi rozmówcami będą pani profesor Beata Bolesławska-Lewandowska, która jest pracownikiem naukowym Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
Dzień dobry.
Jest ona autorką książek Panufnik, wydaną w Krakowie w 2001 roku, Górecki, portret w pamięci. Kolejną książkę napisała o Panufniku pod tytuł Architekt emocji, Mycielski, szlachectwo zobowiązuje i jest też edytorką dwutomowej korespondencji Zygmunta Mycielskiego i Andrzeja Panufnika. To zostało wydane w Warszawie w 2016 i 2018 roku. Pan Mirosław Biełaszko, tak, jest miłośnikiem muzyki, prowadzi audycje w Polskim Radiu, jest pracownikiem Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie. Pan profesor Rafał Ciesielski jest muzykologiem, absolwentem Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i obecnie pracuje w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze obejmują muzykę, estetykę muzyczną i historię muzyki XIX i XX wieku. Jest on autorem książek Refleksja estetyczna w polskiej krytyce muzycznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego i Polska krytyka jazzowa XX wieku. Pełne biografie naszych gości znajdują się w książce Granice muzyki, granice wolności. Zacznę od pierwszego pytania, które może jest trochę naiwne, ale na pewno ważne. Kim jest kompozytor i czym się różni kompozytor od krytyka muzycznego i od muzykologa?
Może zacznijmy od tego rzeczywiście, że muzyka tym różni się od innych sztuk, że wymaga owej podwoistości, to znaczy mamy twórcę, kompozytora. Kompozytor jest twórcą, kompozytor tworzy muzykę, zapisuje muzykę, czy wymyśla, kreuje muzykę. Natomiast żeby ta muzyka dotarła do odbiorcy, potrzebuje wykonawcy. To bez tego się nie da. To jest zupełnie inaczej niż w literaturze czy w malarstwie, gdzie rzeczywiście jakby sami możemy mieć bezpośredni kontakt z tym dziełem. W muzyce rzeczywiście, no chyba że ktoś zna nuty i potrafi sobie sam odczytać utwór i albo sam zagrać, albo sam wyobrazić, odczytać w swojej wyobraźni, to jak najbardziej. Natomiast dla ogółu ludzi potrzebujemy rzeczywiście pójść na koncert, czy potrzebujemy tego wykonawcy, który nam tę muzykę wykona, zaprezentuje. Także to jest ta podstawowa różnica. Pyta pan jeszcze o tym, czym się różni kompozytor od krytyka muzycznego. No, krytyk muzyczny pisze o muzyce, pisze o utworach, pisze o wykonaniach kompozycji, pisze o koncertach. Zdarza się oczywiście, że kompozytorzy bywają lub bywali krytykami muzycznymi. Mamy takie przypadki również w historii muzyki polskiej. Można tutaj przywołać nazwiska takie chociażby jak Zygmunt Mycielski czy Stefan Kisielewski. Byli zarówno kompozytorami, jak i krytykami muzycznymi. No ale zasadniczo właśnie krytyk zajmuje się pisaniem o muzyce. Kompozytor to jest ten, który tę muzykę tworzy.
A muzykolog? Kim jest muzykolog?
A muzykolog jest tym, który tę muzykę bada, analizuje, porównuje, stara się być w pewnej odległości od tego, z czym zajmuje się krytyk muzyczny. No, można by te dwie funkcje czy profesje jakoś oddzielić, ale to jest trudne. Znaczy, łatwo dlatego, że nie ma wyodrębnionej w systemie kształcenia funkcji czy profesji krytyka muzycznego, a jest muzykolog. Ale w praktyce jest tak, że często krytykiem jest właśnie muzykolog, a też odwrotnie, wielu krytyków po prostu jest muzykologami, więc tutaj się to pole trochę nakłada. Ale rzeczywiście ta orientacja krytyka muzycznego na współczesność raczej w najszerszym jej zakresie jakby dzieli, czy też no, dystansuje się od tego, czym zajmuje się muzykolog. Chociaż przedmiotem jakby obu profesji jest generalnie muzyka, życie muzyczne czy kultura muzyczna, ale jakby z innego dystansu, no i czasowego, i takiego fizycznego.
A czy muzykolog zajmuje się historią muzyki również?
Przede wszystkim, bo to, czym zajmuje się, no to jest generalnie muzyka przeszłości. No raczej do jakiejś fantazji można wstawić takie działania muzykologów, chyba nie znam, które by projektowały muzykę przyszłości i analizowały to, co jeszcze nie powstało.
Może kiedyś zabrzmi, tak?
Więc właściwie tak, każdy muzykolog jest de facto historykiem muzyki czy historykiem kultury muzycznej. Co też paradoksalne, przedmiotem pracy, przedmiotem analiz muzykologa może być krytyka muzyczna jako pewna aktywność publiczna. No i odwrotnie, krytyk muzyczny też może upubliczniać pewne osiągnięcia, dokonania muzykologiczne dla szerszej publiczności, więc tutaj to jest ciągle takie balansowanie między tymi dwiema profesjami.
To, co koleżanka powiedziała, że kompozytor to jest jedyny w tym organizmie muzycznym twórca de facto, no można dodać to jeszcze librecistów, którzy teksty piszą do różnych, że tak powiem, sztuk operowych. Natomiast a propos krytyka muzycznego, to wydaje mi się, że dobrym przykładem jest tu Jarosław Iwaszkiewicz, który pisał swego czasu świetne krytyki muzyczne, mając przygotowanie oczywiście muzyczne, nie będąc ani muzykologiem, ani kompozytorem.
Tak.
Czyli zdarzają się obce ciała.
Był znakomitym pisarzem muzycznym, tak. Również. Tak, rzeczywiście miał ogromną wiedzę muzyczną, taką fachową. Więc to rzeczywiście w takich przypadkach jest jak najbardziej możliwe i no w naszym gruncie,
znakomite.
Jak powiedziałeś, tak,
no, to Karol rzeczywiście. Banerowski też tak, był tak. Pianistą tak. Zawodowym, póki mu się ręka nie popsuła, ale był przede wszystkim aktywny jako krytyk.
Znaczy tu trzeba zaznaczyć chyba też, że w okresie przedwojennym, jeszcze wcześniej, powiedzmy w XIX wieku, w wielu, że tak powiem, systemach kształcenia ludzie
umieli
kształcili
grać.
Się w muzyce, grali i później obejmowali inne profesje, czy w innych dziedzinach działali, natomiast muzycznie byli przygotowani. To, co na przykład dzieje się w świecie, że ja kiedyś brałem udział w takiej orkiestrze światowej Jeunesse Musicale, która była z całego świata, młodzi muzycy przyjechali z 24 roku życia, Witold Trowicki to prowadził, no i się okazało, że w pewnym momencie padło pytanie, kto z was poza muzyką coś studiuje, i wszyscy ludzie spoza demoludów, się okazało, że są medykami, fizykami, lotnikami czy jakimiś innymi, a jedynie kształcenie w krajach demoludów obejmowało kształcenie zawodowe muzyczne.
Taka wąska specjalizacja.
Tak, zawodowe kształcenie.
Tak, bo kiedyś to rzeczywiście była jedna z części edukacji ogólnej.
Tak. Czy kultury.
Znajomość, tak. Zwłaszcza wśród tych ludzi, którzy aspirowali do warstw, do bycia inteligencją i ludźmi kultury, to rzeczywiście.
A wracając do tematu książki, jej tematem jest wprowadzanie realnego socjalizmu w muzyce w powojennym PRL-u. No warto cofnąć się do okresu przedwojennego. Jak można scharakteryzować środowisko kompozytorów i krytyków muzycznych w okresie przedwojennym? W jakiej kondycji oni przetrwali wojnę i w jakiej sytuacji, w jakiej kondycji odnaleźli się po roku 45, tak, w okresie PRL-u?
No, oczywiście przed II wojną światową najjaśniejszą gwiazdą w muzyce polskiej był Karol Szymanowski, choć nie był oczywiście jedynym ważnym twórcą, ale no, wokół niego ogniskowało się przede wszystkim środowisko tych młodszych kompozytorów i to pokolenie tak naprawdę przetrwało wojnę i tuż po wojnie zaczęło tworzyć na nowo, czy odbudowywać struktury przede wszystkim środowiska muzycznego po 1945 roku. To właściwie w tych pierwszych latach powojennych dla kompozytorów było najważniejsze, żeby odbudować struktury, żeby po pierwsze sprawdzić, kto wojnę przetrwał, w jakiej kondycji, jaka również powstawała w czasie wojny twórczość. Tu może podam za przykład, no jeszcze w pierwszych numerach Ruchu Muzycznego, który powstał przy Polskim Wydawnictwie Muzycznym w październiku 1945 roku, ten pierwszy numer publikował długą listę strat środowiska muzycznego, czyli po prostu osób, muzyków, kompozytorów, ale również wykonawców, którzy zginęli w czasie wojny lub zostali zamordowani w obozach czy w getcie. Czy w łagrach również, chociaż o tym się mniej pisało, ale nazwiska podawano, tak, kto po prostu nie przeżył wojny. To było także z jednej strony było to liczenie strat, również strat zabytków muzycznych, bo przecież bardzo wielu twórców straciło podczas wojny swoje partytury, swoje już nagrania również, ale było ich mniej wtedy, wiadomo, ale przede wszystkim rękopisy muzyczne, które, no zwłaszcza kompozytorzy z Warszawy, to podczas Powstania Warszawskiego to właściwie niemal każdy wyszedł poturbowany, również tracąc swój dorobek muzyczny, więc wielu musiało zaczynać od nowa. Również poginęły ślady zabytków muzycznych, które jeszcze dawnej muzyki polskiej, które po prostu w poniszczonych bibliotekach, w poniszczonych archiwach przestały istnieć. Wszystko to należało sprawdzić i to było robione, a z drugiej strony też musimy pamiętać o tym, że podczas wojny bardzo dobrze działał Tajny Związek Muzyków, który opracowywał w czasie już tych lat okupacji plan działań na powojnie. Między innymi dlatego dość szybko udało się uformować Polskie Wydawnictwo Muzyczne, które przejęło tradycję wcześniejszego Towarzystwa Wydawniczego Muzyki Dawnej i zaczęło tworzyć zręby dużego wydawnictwa muzycznego.
Czym był realizm socjalistyczny? Bo po wojnie to środowisko muzyczne zmierzyło się z taką aktywną polityką kulturalną nowych komunistycznych władz, no i ta polityka kulturalna nosiła nazwę realizmu socjalistycznego, czy socrealizmu. Skąd to się wzięło i czym to było?
To był pewien pomysł, który zrodził się w latach jeszcze 30. w Związku Radzieckim, czy nawet może jeszcze wcześniej. Dotyczył generalnie wszystkich dziedzin sztuki, no najbardziej tych, które w takim propagandowym ujęciu mogły przysporzyć najwięcej dóbr władzy, czyli film, literatura. A o dziwo, także na czele tej grupy znalazła się także muzyka, co można uznać no, za jakiś rodzaj dowartościowania muzyki, czy uznania jej za ważną w kulturze, chociaż nie przenoszącą tak jednoznacznych treści jak film czy literatura. Okazało się jednak, że próby wpisywania w muzykę treści, zwłaszcza takich ideologicznych, no, są czynione z różnym skutkiem. Stąd muzyka znalazła się w orbicie zainteresowania władzy jako kolejne medium oddziałujące na szerokie rzesze odbiorców, czyli no, tych, którzy podlegali no, niestety indoktrynacji także przez oddziaływanie różnych sztuk. No i w Polsce ten pomysł pojawił się jeszcze śladowo w ramach różnych opcji, różnych ujęć w okresie międzywojennym. Te rzeczy były znane bardzo dobrze w Polsce. Zarówno po stronie pomysłów wschodnich, jak i po stronie pomysłów zachodnich. Były oceniane bardzo różnie wtedy, wobec tego, że kultura muzyczna w okresie międzywojennym no, dopiero startowała właściwie w swoich takich ramach organizacyjnych, więc to, co się działo w Związku Radzieckim i w III Rzeszy, postrzegano niekiedy jako świetny pomysł, czy świetne pomysły na organizację życia muzycznego. Jak tam to się robi, że to jest możliwe, że to wspaniale funkcjonuje, ale zaraz przychodziła refleksja, że to jednak jest troszeczkę no, dyskredytujące, czy uwłaczające, czy wręcz krępujące działalność twórczą, muzyczną, więc to była taka trochę polaryzacja, aczkolwiek o dziwo dosyć silnie dostrzegano te pozytywy jako właśnie formy działania, jako struktura, jako organizacja, jako wsparcie władzy. No ta władza była jaka była, ale jednak dawała pewne możliwości funkcjonowania wielu instytucjom, więc ambiwalentnie to oceniano wtedy. Coraz bardziej oczywiście krytycznie w miarę upływu czasu, widząc pewną porażkę twórców przede wszystkim. Przede wszystkim, którzy nie mieli tutaj no, swobody takiej, na jaką twórca powinien zasługiwać. Poza Szymanowskim oczywiście byli jeszcze inni, bo Szymanowski już zmarł w 1937, więc jakby nie brał udziału w tej w tej, no, na szczęście może dla niego w tej sytuacji powojennej, ale to pokolenie, które było niejako takimi ideowymi wychowankami Szymanowskiego, to pokolenie zorientowane wokół estetyki neoklasycznej, no było tym pokoleniem, które potem zderzyło się właśnie z socrealizmem. O tyle to jest istotne, że gdybyśmy postawili te dwa pomysły na muzykę, te dwie estetyki, to one się właściwie cały czas będą zwalczać. One są nie do dogadania ze sobą. To, co neoklasycy stanowili, uważali za wartość, to było negowane, czy wręcz podważane, czy zupełnie oddalane z perspektywy socrealizmu, więc tutaj ten konflikt jakby no był troszeczkę nieunikniony.
Próba w socrealizmie sięgnięcia do folkloru to były dwa zupełnie inne zjawiska, ponieważ tam sięgano do tego rzeczywistego folkloru, czy Podhala, czy powiedzmy innych miejsc. Natomiast w socrealizmie folklor miał być masowy. To nie miało być sięganie do źródeł, tylko folklor miał stanowić jak gdyby taki pas transmisyjny do dojścia do tej muzyki elitarnej, poważniejszej. I takimi przykładami było to, co zrobiono przepraszam, zespołami typu Mazowsze, typu Śląsk. Bogu dzięki, że tam był pan Sygetyński, który w pewnym momencie odszedł od tych wzorców. Mazowsze i Śląsk to był powtórzeniem tego, co w Rosji sowieckiej było z Piatnickim, który robił te zespoły, a jeszcze zespoł dodatkowo, wielu z Państwa pewnie nie pamięta, był zespół mandolinistów, akordeonistów, które były wzorowane na typowo rosyjskich przykładach. Następna sprawa, ciekawa tutaj mi się wydaje, z folklorem jest, że usiłowano sięgać do folkloru polskiego, tylko raptem badacze zorientowali się, że folklor jest na innej płaszczyźnie zbudowany, że to nie jest pieśń buntu, tylko są pieśni ludowe oparte na jakimś idiomie religijnym.
Związane z obrzędami.
Z obrzędami związane. I tu w pewnym momencie socrealiści mieli problem, jak ten folklor
zaadaptować.
Tak, ja bym tu chciała jeszcze dodać wypunktować jedną ważną rzecz, jak myślę, to, o czym mówił Rafał, że te idee przed wojną dotyczyły rzeczywiście całej sfery związanej z tak zwanym upowszechnianiem muzyki. Rzeczywiście bardzo mocno to kompozytorzy już przed wojną odczuwali, że trzeba coś zrobić, żeby edukować muzycznie społeczeństwo, może w ten sposób. Natomiast dlatego tak w pewnym sensie te idee socrealistyczne, czy też idee związane, bo najpierw zanim padło hasło socrealizmu pod koniec lat 40., to rzeczywiście była ofensywa umasowienia muzyki, upowszechnienia muzyki. Z tym, że rzeczywiście ta formuła powojenna całkowicie wypaczyła to przedwojenne rozumienie upowszechniania muzyki, bo podczas gdy przed wojną starano się przybliżyć, właśnie upowszechniać tę muzykę wysoką, rzeczywiście artystycznie wartościową, to po wojnie władze chciały po prostu, żeby to kompozytorzy zaczęli pisać prosto i żeby to kompozytorzy obniżyli w pewien sposób swoje loty, żeby ten ich język muzyczny był zrozumiały dla tych niewykształconych mas nowego socjalistycznego człowieka.
Tam chodziło o sztukę, a tu o politykę.
Tak, o budowanie nowej rzeczywistości.
Tu jeszcze wracając do tych lat 30. czy do okresu przedwojennego, to trzeba jeszcze zwrócić uwagę, że tutaj pojawia się taki wieczny dylemat twórca a odbiorca, tak? Bo w okresie przednowożytnym no to twórcy mieli swoich mecenasów w postaci arystokracji czy kościoła. W XIX wieku twórca działa już na wolnym rynku, a w latach 30. ubiegłego wieku no, cały świat został dotknięty przez wielki kryzys. I to powodowało, że ta sytuacja materialna twórców, również muzycznych, była niepewna. Tak? I w tym momencie te koncepcje realizmu socjalistycznego w Związku Sowieckim, czy też upaństwowienia sztuki w Niemczech, no one zyskiwały jakieś uznanie, no z tego chociażby powodu, że zapewniały twórcom pewną taką stabilność materialną. I po II wojnie światowej nastąpiło upaństwowienie kultury. Tutaj dla porządku warto wspomnieć, że te działania władz przebiegały w takim określonym porządku, kolejności W styczniu 1949 roku odbył się zjazd Związku Literatów Polskich i tam zadeklarowano socrealizm w literaturze. Następnie w czerwcu 1949 roku odbyła się narada teatralna w Obarach i tam też również wprowadzono tak odgórnie socrealizm. W lutym 1949 roku zadekretowano socrealizm w sztukach plastycznych, no a w sierpniu roku 1949 odbyła się konferencja w Łagowie Lubuskim i tam również zadekretowano oficjalnie socrealizm w muzyce. Jak to przebiegało? Co można tutaj powiedzieć o tym procesie podporządkowania twórców? Jaka była reakcja samych twórców na te propozycje władzy?
Cała ta sekwencja zdarzeń nawet zaczęła się wcześniej, to znaczy od początku, od stycznia, lutego 1948 roku, kiedy w Związku Radzieckim odbył się zjazd kompozytorów Związku Radzieckiego i tam bardzo mocno skrytykowano operę Muradellego, ale także Szostakowicza, Chaczaturiana, Prokofiewa. To był ten drugi etap socrealizmu, tak zwana żdanowszczyzna, bardzo mocno wówczas znowu forsowany realizm socjalistyczny z dużymi represjami wobec kompozytorów. I bardzo szybko te idee zaczęły wówczas być rzeczywiście rozprzestrzeniane w krajach bloku sowieckiego. W maju 1948 roku odbył się zjazd kompozytorów i tak zwanych postępowych muzykologów w Pradze, a już w czerwcu 1948, czyli jeszcze ponad rok przed Łagowem, delegacja kompozytorów radzieckich odwiedziła kompozytorów polskich w Warszawie i już wówczas Chrennikow i Jarustowski mówili właśnie o tych nowych założeniach polityki radzieckiej, o formalizmie, o realizmie. Następne miesiące to rzeczywiście były dyskusje i w prasie, i tłumaczenie tego, czym jest formalizm, czym jest realizm, że właśnie stawia się nowe zadania przed kompozytorami, żeby tutaj budować nową rzeczywistość. I koniec końców kompozytorzy to przyjmowali oczywiście z rezerwą dużą, bo widzieli i zwłaszcza pokolenie pamiętające czasy przedwojenne bardzo niedobrze przyjmowało ataki na muzykę zachodnią. A to było już wówczas oczywiste, że właśnie będzie, że formalizm no to są te wszystkie idee, które reprezentuje muzyka kompozytorów francuskich czy po prostu zachodnich. Do pewnego momentu próbowali jednak jeszcze jakoś może zrozumieć te idee, to, że ma być, no, że są nowe czasy, są nowe zadania, że może trzeba rzeczywiście coś tutaj od siebie również dać, żeby spełnić te oczekiwania. Także to przez dość długi czas, zwłaszcza do Łagowa, to była jeszcze taka sytuacja trochę badania się, jak to będzie wyglądało, na ile trzeba będzie ustąpić, pisząc choćby te pieśni masowe, pieśń masowa była wówczas już takim bardzo propagandowo mocnym elementem i rzeczywiście były rozpisywane konkursy na pieśni masowe. No oczywiście w tym brali też udział literaci, bo kompozytorzy potrzebowali tekstów. I to rzeczywiście trwało ponad rok, a w momencie, no już w 1949 roku, tak jak pan wspomniał, jest ta cała sekwencja konferencji, gdzie już absolutnie odgórnie, to głównie przez wiceministra kultury Włodzimierza Sokorskiego, ten realizm socjalistyczny był dekretowany po prostu w każdej dziedzinie sztuki, w tym muzyki.
Może warto powiedzieć tak w skrócie, jak się odbywały te obrady łagowskie. No to był rodzaj bardzo przykrego dla niektórych kompozytorów takiego trochę sądu. Wykonywane były kolejno utwory kompozytorów, którzy zostali tam jakby do tego dopuszczeni, po czym następowała dyskusja, ogólna dyskusja z wnioskami, z postulatami, z argumentami, jak dane dzieło jest oceniane i właściwie to był rodzaj wyroku. To dzieło wychodziło z takiego przesłuchania i z takiej oceny z pewną etykietą, z pewną oceną. Będzie grane, będzie wydawane, bądź o nim zapomnimy. Takim największym przegranym chyba tego Łagowa był Zbigniew Turski, który pojawił się tam właściwie w glorii zwycięzcy wtedy jeszcze konkursów sztuki na olimpiadach. W 1948 roku taki medal zdobył w Londynie. I w tej glorii olimpijczyka przyjechał do Łagowa, no i niestety jego symfonia olimpijska została uznana za formalistyczną i właściwie sam Turski został tym samym skazany na zupełny niebyt, czyli niemożność wykonywania utworów, niemożność znalezienia pracy i tak dalej. Krótko tylko może jeszcze można wskazać, jakim jednak chyba szokiem dla kompozytorów właśnie tych wychowanych na ideach neoklasycyzmu międzywojennego był rok 49 i właśnie ten Łagów. No, trzy tylko takie elementy, które w tej estetyce międzywojennej, neoklasycznej były dominujące i które tutaj w Łagowie właściwie się zderzyły zupełnie ze ścianą. No, pierwsza rzecz to było to, że kompozytor jest twórcą, jest autorem, jest indywidualnością, jest kreatywną jednostką, ma prawo do tego, żeby tworzyć dzieło według własnego uznania. No, to zostało podważone w sposób jednoznaczny przez Stoc Realizm. Druga rzecz, autonomiczny status muzyki, czyli to, że muzyka jest właściwie sztuką dźwięku niosącą pewne emocje, pewien wyraz, pewien charakter, pewne przesłanie, natomiast raczej będącą w dystansie do rzeczywistości i czegoś w ogóle, co jest pozamuzyczne. I teraz to zderzenie z socrealizmem, gdzie zakłada się, że muzyka ma wyrażać treści pozamuzyczne, ideologiczne, rewolucyjne, socjalistyczne, jakby w podwójny sposób tą autonomię, to autonomiczne spojrzenie jakby podważa, bo raz, że trzeba uznać, że muzyka może przenosić treści pozamuzyczne, a jeszcze wtłacza się w to dosyć określone i nie bardzo takie sensowne z perspektywy muzyki treści właśnie rewolucyjno-socjalistyczne. No i trzecia rzecz to było przekonanie neoklasyków, co wynika też z samej natury muzyki, że no poszukujemy, odkrywamy, badamy, tworzymy coś nowego, eksperymentujemy też z formą. No to też zostało przez socrealizm jakby jednoznacznie oddalone. Te rzeczy właśnie nazywano formalizmem, czyli jeśli treść nie jest ujawniana w muzyce, to znaczy, że kompozytor poszedł w formalizm, czyli właściwie wymknął się gdzieś rzeczywistości, stracił kontakt z odbiorcą, jest jakimś no, twórcą sztuki dla sztuki, muzyki dla muzyki, a to nie o to chodzi przecież.
Tu ja bym jeszcze nawiązał do tego, co profesor Brzechczyn na wstępie powiedział do tej sytuacji artystów w okresie międzywojennym, że jest w zasadzie sytuacja rynkowa, że ci artyści, twórcy funkcjonują na rynku. W momencie przejęcia władzy przez komunistów, czy powiedzmy w Rosji, czy w Niemczech przez narodowych socjalistów, sytuacja artysty zostaje, że tak powiem, sprowadzona do roli przedstawiciela tejże władzy. I muzycy, kompozytorzy po 1945 roku, oczywiście musimy tutaj podkreślić jednak, że ta wojna wywołała piekielne spustoszenie materialne, duchowe, trauma, którą przeżywali ludzie, którzy przeżyli tę wojnę, była duża. I to, co system nowy daje tym ludziom, materię, to znaczy dom, możliwość wydania nut w nakładzie takim, a innym.
Zamówienia kompozytorskie,
no właśnie, zamówienia, tak. Granie tego. Oczywiście wówczas te zespoły orkiestrowe no nie były na najwyższym poziomie, bo to instrumentów po wojnie nie było.
Ale były, ludzie przed wojną nie... było mniej zdecydowanie orkiestr, więc to też miało znaczenie.
Tak, tak, ale komuniści dają tym ludziom materię. Tak. I poprzez te trzy lata, powiedzmy, od 1945 roku, bo w zasadzie można mówić, że poza Warszawą to były możliwości grania, koncertowania. I po tych trzech latach następuje zakręcenie szpuntu i teraz wszyscy musicie wykonywać to, co my jako główny mecenas w tym państwie będziemy chcieli. Natomiast kwestia tego socrealizmu, wydaje mi się, tutaj państwo pewnie zgodzicie się, że nie do końca była określona. Co ma być tym socrealizmem w muzyce?
To było bardzo płynne. To,
właśnie.
Granice były płynne.
Nawet główny ideolog Lissa, Zofia, profesor, nie za bardzo wiedziała, opowiadała o jakichś rzeczach. Sokorski, że tak powiem, suflował pewne rzeczy, natomiast nie do końca określono. Tutaj to, co pan profesor powiedział o Turskim, no rzeczywiście to był główny beneficjent zjazdu łagowskiego, który został skazany na nicość.
I rzeczywiście został artystycznie złamany tak naprawdę, bo on nigdy później nie stworzył dzieła tak dobrego jak Symfonia Olimpijska.
No ale proszę państwa, staje pytanie, dlaczego Turski? Dlatego, że medal zdobył olimpijski?
niewykluczone,
że nie chciał napisać kantaty o Stalinie.
Zawiść tutaj mogła nie,
my, albo właśnie dla przykładu, że właśnie ten olimpijczyk, który zdobył nagrodę na Zachodzie, może zostać przez nas uznany za
pamiętajmy, że to jest okres tak zwanej szpiegomanii w Polsce.
Został dotknięty przez imperializm.
Tak. Ukąszony przez imperializm.
Tak, i poza tym no, my nie respektujemy tych nagród zachodnich.
Olimpiada w Londynie była, tak?
Tak. Nagroda była w Londynie, także tutaj działały bardzo różne elementy. Oczywiście bardzo łatwo było przez takie postawienie takiego zarzutu także w tych późniejszych latach do 50, tam powiedzmy 3 roku, bo to wtedy był ten okres najmocniejszy, poprzez postawienie kompozytorowi zarzutu, że jego utwór jest formalistyczny, po prostu wyciąć jego utwór z życia muzycznego. Więc to rzeczywiście, mimo że te granice były płynne, to sprawiało, że kompozytorzy nigdy nie byli do końca pewni, czy ten utwór będzie uznany, czy nie będzie. No ja tutaj bardzo lubię podawać przykład Symfonii Pokoju Andrzeja Panufnika, który oczywiście napisał ten utwór rzeczywiście już bardzo naciskany, żeby podjąć jeden z tych ważnych tematów, czyli albo rewolucja, albo pokój. On się zdecydował na pokój. Tym niemniej, i rzeczywiście za tę symfonię napisaną w 1951 roku, dostał drugą nagrodę państwową, natomiast drugą, nie pierwszą. I jaka była argumentacja Komitetu Nagród, że on za bardzo się w tej symfonii modli o pokój, a nie walczy.
No właśnie.
Kazusz Szostakowicza przecież przez cały czas w Rosji.
Tak, ciągle była
ta granica. Tak,
była kwestia.
Tak. Nigdy nie można było być pewnym, tak.
Choć ta walizka na szafie.
Tak, chociaż oczywiście to też powiedzmy sobie jasno, no takich represji jak w Związku Radzieckim to u nas nie było. Tak, to zupełnie było inny poziom.
O to chyba chodziło, żeby te granice między realizmem a formalizmem były płynne, bo w takiej sytuacji ta decyzja należała do czynnika politycznego,
oczywiście,
a nie
tak,
do krytyków, tak, czy do samego środowiska muzycznego. No i ta płynność tych granic, no ona powodowała, że w środowisku kompozytorów pojawiały się różne strategie przetrwania i dostosowania do tej sytuacji.
Znaczy postawy były wachlarzem właściwie pełnym. Od takiej postawy, która akceptowała w sposób no właściwie bezdyskusyjny w całości założenia socrealizmu, przynajmniej takie były intencje niektórych kompozytorów, aż na drugim biegunie do no, fizycznego porzucenia Polski, do emigracji, już nie tej wewnętrznej, ale tej zewnętrznej, tej realnej. No i między tym właściwie wszelkie możliwe formy pośrednie funkcjonowania, pisania do szuflady, pisania gatunków
teatralnych,
które nie kolidowały z tym nurtem, pisanie piosenek popularnych, czy pisanie utworów dla dzieci,
nie używanie nazwiska,
opracowania muzyki ludowej,
czy muzyki dawnej, więc były różnego rodzaju takie jakby wewnętrzne ucieczki, no pewnie z nadzieją, że to się kiedyś skończy. No rzeczywiście, bo można powiedzieć, jako na szczęście ten okres socrealizmu de facto trwał no nawet nie 5 lat, bo już w 1953 roku po śmierci Stalina można mówić o pewnym luzowaniu, a takim no, przełomem to był wiadomo rok 1956, ale jeszcze wcześniej rok 1955, kiedy w Warszawie na festiwalu, Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów pojawiła się cała kula ziemska z muzyką własną i okazało się, że tej muzyki jest tyle, jest taka niespodziewanie różnorodna, z jazzem włącznie, czyli ta, którą też piętnowano tę muzykę. Nagle się okazuje, że ona chodzi po ulicach Warszawy, tak. Już była jakby mleko wylane. Już nie można było tego cofnąć i potem był 56 rok, to już wiadomo. Już była tylko konsekwencja tego, co się działo od 53 tak naprawdę.
Tak, chociaż rzeczywiście jeszcze w 54 na zjazdach była mowa o tym, no przynajmniej tak wspomina to Andrzej Panufnik, który uciekł. To była ta jedna z najsłynniejszych ucieczek na zachód w 54 właśnie, czyli stosunkowo późno, że o ile wydawało się, że po śmierci Stalina właśnie będzie lżej, to jeszcze w początkach 54 roku to jeszcze nie było takie oczywiste.
Dopiero do 20 zjazdu tak naprawdę, tak, KPZR.
Tak. Że jakby ta linia była potwierdzana socrealizmu, no i rzeczywiście no, akurat w jego przypadku to wtedy nastąpiło to przesilenie psychiczne również, że i kryzys twórczy już do tego stopnia posunięty, że rzeczywiście no, to jest ta forma ucieczki, ale kompozytora o dużej randze i kompozytora, który był uznawany wówczas również przez władzę za czołowego twórcę Polski Ludowej. No on jednak tej presji nie uniósł i w końcu po prostu postanowił, że jedynym wyjściem...
Korzystając z fruktów tej władzy.
Korzystając z fruktów, dlatego to przez wielu jego kolegów ze środowiska była to kompletnie niezrozumiała decyzja, bo wydawało się, że przecież on miał najłatwiej z nich wszystkich, bo dostał mieszkanie, bo był wysyłany za granicę, był tak w delegacjach, a tymczasem
ja jeszcze w latach 80. rozmawiałem z muzykami z Filharmonii Narodowej, oni wszyscy, wielu z nich mówiło o tym, że ten panównik tą swoją ucieczką, no on uciekł z raju.
Tak, bo miał tutaj tak dobrze. Tak.
Zazdrościli mu tego i byli z tego tytułu bardzo niekontenci.
Tak. Natomiast on rzeczywiście psychicznie był totalnie zdewastowany, kompletnie był tym czasem zdewastowany i tak naprawdę dopiero pod koniec lat 50. Zaczął w tej Wielkiej Brytanii twórczo odżywać.
No ale tutaj mamy przykłady takie, na przykład mówicie tutaj Państwo o panówniku. Jest Palestor,
tak.
który
jeszcze wcześniej wyjechał.
Palestor
tak.
Wykombinował sobie lepszy, że tak powiem, rozwiązanie na życie, bo on sądził, że z tych tantiemów w PWM-ie będzie sobie spokojnie żył w Paryżu, bo tam żył. Natomiast no, nie miał świadomości tego, że władza niestety położy rękę na tym. I jego przyjaciel Ochleski, który był szefem PWM-u, no, cały czas mu w listach pisze, że no niestety tutaj z tymi tantiemami jest problem. I Palester niestety no, dokonał wyboru, jeszcze był na zjeździe w Łagowie, ale już później do Wrocławia na kongres nie przyjeżdżał.
Kongres był wcześniej.
W 48.
A Łagów w 49.
Odwrotnie.
Ale tu tylko może jeszcze wyjaśnimy, że Roman Palester to był twórca, który uznawany był w ogóle za następcę Karola Szymanowskiego w tych pierwszych latach po wojnie. Przy czym on rzeczywiście wyjechał do Paryża w 47 roku, licząc trochę na to, że będzie mógł żyć tak jak to było przed wojną, to znaczy, że będzie mógł mieszkać w Paryżu, a mieć wykonania i wydawcę w Krakowie właściwie, tak, w Polskim Wydawnictwie Muzycznym. No pod koniec lat 40. to już się okazało niemożliwe, a kiedy w 50. roku ogłoszono, że zostaje na Zachodzie, to faktycznie po raz pierwszy wówczas władza polska, komunistyczna pokazała, że tak się nie, że sobie na to nie pozwoli. I rzeczywiście wpisano go na listę cenzury, na indeks i nakazano po prostu wręcz zniszczyć wszystkie partytury.
Wykreślono.
Ale on sam przyznał po latach, że to był cios, z którego tak naprawdę on się do końca życia nie podniósł. On się tego nie spodziewał.
To jest ciekawy wątek, bo właśnie jaka była cena oporu tych twórców niepokornych, którzy zdecydowali się na emigrację. Czy ich muzyka stała się popularna po roku 56, czy po roku 89? Czy były jakieś próby takiej środowiskowej rehabilitacji tych, którzy powiedzieli władzy nie?
Tu wydaje mi się, że trzeba by było wrócić do początku naszej rozmowy. Kim jest kompozytor? Kompozytor, żeby zaistnieć w tym świecie, musi mieć aparat wykonawczy, musi mieć nuty, musi mieć zespół wykonawczy, musi mieć krytyka czy muzykologa jakiegoś, musi mieć
salę
miejsce,
koncertową, tak,
gdzie to wykona. I tu się okazuje problem.
Musi mieć klasę kompozycji, na przykład w Akademii Muzycznej, tak, i tak dalej.
Ale też, co już zaczyna dziać się powoli.
I to wszystko było upaństwowione.
Pod kontrolą.
No właśnie o to chodzi. I ci ludzie, którzy powiedzmy wybierają emigrację, Kasser na przykład, będąc za attaché w Waszyngtonie.
W Nowym Jorku, tak.
W Nowym Jorku?
W Nowym Jorku,
w konsulacie w Nowym Jorku. Podobnie jak Miłosz rezygnuje z funkcji.
Wcześniej, w 48, tak.
Znaczy nie, podobnie jak Miłosz attaché kulturalnym był, a rezygnuje. I ci ludzie w zasadzie na rynku amerykańskim, Palester francuskim, nie istnieją. Ponieważ tam działają związki zawodowe, tam działają orkiestry, które nie chcą wykonywać, i mecenasi, którzy nie chcą promować muzyki ludzi, którzy nie mają nic do zaoferowania im, czyli koncertów w Warszawie czy Krakowie.
Tak, to był duży problem, ale wracając na ten teren Polski, no to właśnie była ta kara, że zamykamy możliwość wykonań utworów w Polsce. Nie tylko wykonań, bo również zakazano wręcz nawet wymieniania nazwisk.
Produkcji nut.
Tak, produkcji nut przede wszystkim, wymieniania nazwisk w prasie. Kiedy rozmawiałam z redaktorem Ruchu Muzycznego, Ludwikiem Erhartem, to wieloletnim, to mówił, że w którymś momencie, już w latach 60. pozwolono na to, żeby wymieniać na przykład nazwisko panufnika, ale bez żadnego określenia, czy dobry, czy zły, tylko na przykład, że nie wiem, gdzieś tam wykonano jego utwór na zachodzie, albo że napisał nową symfonię. Z Palestrem było trudniej, dlatego że on od 52 roku pracował w Radiu Wolna Europa. No to już w ogóle przekreśliło jego jakiekolwiek możliwości obecności w Polsce, choć był taki moment, tutaj pan pytał o te próby, był taki moment pod koniec lat 50., po 56 roku i wtedy rzeczywiście na te kilka lat, do 60 mniej więcej, pojawiły się wykonania utworów Romana Palestra, nawet na Warszawskiej Jesieni w 58 roku wykonano jego czwartą symfonię. Również w różnych miejscach w kraju wykonano też kilka utworów Andrzeja Panufnika. Pisano o nich wówczas w prasie, wręcz jakby dopominając się o to, żeby przywrócić tych emigrantów do życia w Polsce. Natomiast, no, jak wiemy, na początku lat 60. ta cenzura znów zaostrzyła kurs i ponownie oni zniknęli. Także no, ci twórcy, którzy zostali za granicą, a zwłaszcza ci związani z taką bardziej polityczną wymową, czy to swoich tekstów, audycji radiowych, jak Palester w Radiu Wolna Europa, czy też przez dedykację utworów, jak Panufnik, no byli kompletnie tutaj zakazani do 77 roku, kiedy został uchylony ten zapis cenzury akurat na Palestra i na Panufnika. Później rzeczywiście były próby ich przywracania. Z Panufnikiem się to udało bardzo dobrze, ale dopiero tak naprawdę w latach, przełomie lat 90., 2000. Przy czym on był też w tej korzystnej sytuacji, że on bardzo dobrze wpisał się od któregoś momentu w życie kulturalne, muzyczne Wielkiej Brytanii. On tam sobie wyrobił kontakty, tak, nawiązał kontakt z londyńską orkiestrą symfoniczną, no, z muzykami brytyjskimi, później amerykańskimi, więc rzeczywiście jego muzyka była i jest nagrana, wykonywana do tej pory. Natomiast Roman Palester nie miał takiego szczęścia i praktycznie dopiero w ostatnich latach widzimy, że jego twórczość jest nagrywana na płyty, więc być może uda się choć trochę ją przywrócić. No tu mówimy o tych dwóch najbardziej emblematycznych przykładach, tak. Ale oczywiście tych twórców, którzy zostali za granicą, było więcej.
I za różnymi granicami.
Za różnymi granicami,
Bo są też Weinberg.
Weinberg się, Mieczysław Weinberg znany teraz, przywracany, tak, właściwie w ogóle nie zaistniał w życiu muzycznym polskim
tak.
Bo od 1939 roku był na terenie Związku Sowieckiego. I tych życiorysów niezwykle
inni
ciekawych jest
na przykład ci Szałowski.
Na emigracji, którzy to też wyjechali podczas II wojny światowej i nie wrócili.
Tak albo nawet jeszcze przed wojną. Tak, to jest jeszcze inny temat. No to też.
Ale na przykład, weźmy pod uwagę Kisielewskiego. Zakłada PWM, zakłada Wyższą Szkołę Muzyczną
Ruch Muzyczny
w Krakowie.
Ruch
Muzyczny zakłada. Facet, który żyje na początku tych lat 40. pełnią życia w środowisku muzycznym, raptem przestaje co chwila istnieć w środowisku muzycznym. Staje się dziennikarzem Tygodnika Powszechnego, staje się później posłem. Jako kompozytor de facto, no, nie jest znany szerzej Kisielewski.
Chociaż rzeczywiście trzeba przyznać, jak się czyta jego dzienniki, to właściwie wręcz uderzająca jest taka myśl, że on właściwie to woli pisać, ale komponuje czy pisze muzykę dla zarobku. To trochę odwrotna sytuacja niż u Mycielskiego, który znany był z pisania, a czuł się kompozytorem. Ale to oczywiście wynikało to, o czym mówisz, z tego, że no, został właśnie w latach socrealizmu.
Gdzieś te kłody były
tak,
rzucane.
Tak, zresztą on zawsze był niepokorny, więc to były kary oczywiście. To też był karany za to, że otwarcie krytykuje realizm socjalistyczny Sokorskiego, czy w ogóle posunięcia władz.
Tak, polemizował z Chomińskim. Tak.
W sposób szyderczy.
Też był dla władzy ważny, istotny jako symbol tego, że proszę bardzo, można w tych trudnych warunkach funkcjonować z wolną myślą.
Tak, że można
tak, polemizować, kłócić się publicznie.
A jaka była wartość muzyczna utworów skomponowanych w konwencji realnego socjalizmu? Bo jeżeli chodzi o poezję socrealistyczną, no to raczej ona nie jest znana i nie jest czytana, gdzieś tam zalega w bibliotekach. A jak jest w przypadku utworów muzycznych? Co można powiedzieć na ten temat?
No, sprawa jest skomplikowana w wielu płaszczyznach. Po pierwsze, okres socrealizmu tak naprawdę trwał, jak mówimy, bardzo krótko, tak de facto. Więc to jest też twórczość, która no, obejmuje naprawdę kilka lat ledwie. Drugi problem dotyczy tego, że tak jak już tutaj wspominaliśmy, wiele elementów zawartych w muzyce, które kojarzyło się, czy miało, było wpisane w tą estetykę socrealistyczną, obowiązywało w muzyce polskiej od czasami renesansu, tak? Jak na przykład obecność muzyki ludowej. To jest nic nowego w każdej muzyce, więc ten postulat tutaj się jakby nakłada, postulat socrealistyczny oparcia się, czy wykorzystania muzyki ludowej jako tego bardzo komunikatywnego środka muzycznego był czymś oczywistym w muzyce polskiej. Jak rozdzielić teraz kwestię, jeśli ktoś używa muzyki ludowej, to znaczy, że skłaniał się ku postulatom socrealizmu, a ten, który nie, to znaczy, że był w opozycji. Absolutnie tak nie można powiedzieć. Więc te linie demarkacyjne, te linie podziału dobra, zła, wartościowa, niewartościowa, tutaj są szalenie subtelne. Mała suita Lutosławskiego jest świetnym utworem, czy koncert na orkiestrę, pisany w tym czasie, można by przykleić mu łatkę bardzo łatwo socrealizmu, by było to pomieszaniem pojęć po prostu.
Czy pieśni dla dzieci.
Tak, ale to
tak,
jest
pseudonim.
Tak, także tutaj dużo jest takich łatwych być może ocen, ale one są, trzeba wniknąć naprawdę w materię, w pewną estetykę kompozytora, w to, co być może on pisał przedtem, może potem. Może ta ludowość na przykład, taka symboliczna tutaj, emblematyczna, była czymś dla języka muzycznego kompozytora tak naturalnym. No i przypadkowo trafił na okres socrealizmu te 4-5 lat i został jakby...
W tym się realizował.
Tak, i zanurzył się w tym niechcący, czego zanurzono i na łatkę mu przypięto, a to przecież nie jest tak.
Tak, no na pewno przepadły te wszystkie kantaty typu Dwa Miasta, typu kantata Ballada o żelaznym, o żołnierskim kubku i te wszystkie
takiej właśnie...
O Stalinie, tak, na cześć partii.
Rewolucyjne.
Tak, chociaż często wcale to też muzycznie nie były takie złe rzeczy.
Masa, ale później bardzo kilku dużo... autorów zmieniało tytuły.
Tak, ale przecież mamy bardzo dużo piosenek Szpilmana czy Gratsteina, tak, które do tej pory ludzie śpiewają. Czerwony autobus chociażby,
Na prawo most, na lewo most.
Także to tym bardziej trudno jest tak jednoznacznie określić, jak było. Myślę, że na to się jeszcze nakłada jedna rzecz, że kompozytorzy, nawet tu wspomniany przez ciebie Rafał Lutosławski, bardzo niechętnie wracali do tych czasów. Przecież Lutosławski do końca życia mówił, że Mała Suita i Tryptyk Śląski to właściwie były takie stalinowskie chałtury i bardzo niechętnie on do tego wracał. A to są naprawdę znakomite utwory, oczywiście oparte na folklorze, ale no też rzeczywiście nie można mówić w ten sposób, że to, co oparte na folklorze, to wszystko jest socrealizm i w ogóle nieistotne.
Ale mi się wydaje, że tutaj ważną i ciekawą rzeczą jest, że inżynierowie socrealizmu w tym momencie, tak jak w folklorze, zrobili ciekawą rzecz. Zaczęli organizować setki konkursów różnych.
Tak.
I w pewnym momencie zespoły regionalne występują tam i raptem się okazuje, że tak jest jedna nagroda pierwsza, a tych zespołów występuje 20. Wśród uczestników tego życia konkursowego, wśród tych rozbudzonych ambicji w tych zespołach. I tu ciekawa rzecz jeszcze, że na przykład zespoły ludowe w regionach nie były finansowane via regionalne jakieś struktury, tylko przez centralnie, przez ZMP, przez jakieś związki zawodowe.
Pracy,
i w pewnym momencie te zespoły startujące w tych ludowych jakichś tam igrzyskach, ci ludzie przestali brać udział w tym. Z niechęcią, bo rzeczywiście ta reżyseria czy inżynieria, że tak powiem socrealistyczna, doprowadzała do tego, że ludzie byli zniechęceni tym.
To jest bardzo ciekawy wątek, bo on jakby przekłada tą ideę socrealizmu na prostu szeroką publiczność i na szeroką praktykę, taką rzeczywiście gminno-powiatową. To była pewna tendencja do statystyki, tak?
Tak.
Produkowanie zespołów rzeczywiście, które miały rozmaitych patronów, niewiarygodnych zupełnie, z jakichś tam właśnie związków zawodowych, kółek rolniczych i tak dalej, i tak dalej. I to było głównie zespoły tak zwane pieśni i tańca, wzorowane na Mazowszu i Śląsku, z tym, że no to było takie wzorowanie się niemożliwe do zrealizowania tak naprawdę, bo to były inne środki, inne możliwości, inne talenty i tak dalej. W tych konkursów rzeczywiście było mnóstwo. Oczywiście preferowane były te ludowe. Ja czytałem kiedyś sprawozdania z takich konkursów. Jak już jury ogłasza swoje wyniki, no to były oczywiście pierwsze miejsca zespół pieśni i tańca taki, zespół pieśni i tańca i taki. Potem jakieś inne zespoły, nie wiadomo, jakaś orkiestra, dęta, pseudo. I były też jakieś tam jeszcze nagrody dla jakichś innych zespołów, które się skusiły.
Rzeczowe nagrody.
Tak, ale to te inne to było tak, na przykład, połowa tych innych to była równoznaczna z tą grupą zespołów pieśni i tańca. Dopiero czytając gdzieś tam między wierszami, czasami wprost, okazuje się, że te inne zespoły to były na przykład zespoły jazzowe. Ale nazwy jazzowe nie można było użyć w zasadzie, więc były inne, których było więcej niż tych pieśni i tańca. Potem oczywiście przyznano, że to była klęska. Powstawanie zespołów pieśni i tańca się nie udało, że to było sterowane zbyt nachalnie, zbyt mocno i to był, tak jak pan mówi, reakcja jakby zwrotna, że nie, że nam się to nie podoba, my tego nie chcemy, to nie nasza muzyka. Bo to było już tak wykrzywione, że to z ludowością autentyczną nie miało nic wspólnego, więc to się zupełnie popsuło, zepsuło i jakby upadło, podobnie jak pieśń masowa.
Tak.
To lista przyznawała też, że tu nam się po prostu nie udało. To nie wyszło. Sterowanie muzyką okazuje się niemożliwe.
Ale każdy model relacji państwo-sztuka no, prowadzi do określonych konsekwencji i trzeba być tego świadomym, to jest przynajmniej nauczka z realnego socjalizmu. Dziękuję Państwu za udział w dyskusji, a Państwu za wysłuchanie. Do widzenia.
Dziękuję. Do widzenia. Dziękujemy.